Szybko pędzimy teraz z Lublina, ze Starego Miasta w Lublinie do Brukseli, gdzie jest Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa.
Dosyć dramatyczny szczyt Rady Europejskiej. Jaki był jego przebieg i w jaki sposób udało się zablokować kandydaturę pana Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej?
Tak naprawdę ten szczyt był kolejną odsłoną starcia między starą Unią, dawną EWG, dawną piętnastką, a nową Unią, ponieważ kandydatura pana Timmermansa została uzgodniona przez cztery duże państwa właśnie piętnastki, dawnej EWG, czyli Niemcy, Francję, Holandię i Hiszpanię. I no, miała być ona narzucona krajom nowej Unii tak zwanej, a więc krajom, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii Europejskiej. Zwracam uwagę, że jest to kandydatura socjalisty w sytuacji, gdy we wszystkich krajach w Unii Europejskiej socjaliści przegrywają poza Hiszpanią, więc to jest jakby wbrew logice politycznej starego kontynentu. No, przede wszystkim już od kilku dni spodziewaliśmy się, że to może nastąpić, stąd rozmowy bilateralne, dwustronne, telefoniczne pana premiera Morawieckiego z przywódcami nie tylko WIFOR, Grupy Wyszehradzkiej, ale również naszego regionu Europy i nie tylko, tak żeby zdobyć większość, zdobyć liczbę 8 krajów, które mogą zablokować kandydaturę pana Timmermansa, i to się udało.
To się udało, ale w jaki sposób to przebiegało? Był ten pokój Polski, w którym byli przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej. Do tego pokoju polskiego wchodzili kolejno pani kanclerz Merkel, prezydent Francji, inni politycy, żeby co? Żeby namówić Grupę Wyszehradzką do głosowania za Timmermansem?
Tak, zwłaszcza pani kanclerz obstawiała za tym, mimo że sama jest jeden z liderów Hadecji, Europejskiej Partii Ludowej. Ale to dobrze, że akurat to był pokój Polski i że pokazaliśmy na zewnątrz, że bez Polski i grupy państw zorganizowanej wokół naszego kraju nic się nie da zrobić w Unii, gdy chodzi o personalia. No, liczy się efekt, ten jest dobry. A zobaczymy, co dalej.
I to właśnie miało być kolejne pytanie. I co dalej? Co teraz się wydarzy?
No, rozmowy bilateralne i być może szczyt kolejny 15 lipca. Zwracam uwagę, że teoretycznie 17 lipca to jest ten termin, kiedy Parlament Europejski może przegłosować kandydaturę nowego szefa Komisji Europejskiej.
Bo teraz z kolei karty będzie rozdawał Parlament Europejski. Jutro poznamy imię i nazwisko nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Tak, to miała być część pakietu tych czterech czy pięciu stanowisk topowych, najważniejszych w Unii Europejskiej, tylko że to miało być stanowisko, to poznamy jako drugie po szefie Komisji Europejskiej. No, okazuje się, że będzie to stanowisko numer jeden w sensie chronologii, bo to jest pewna układanka, pewne puzzle i kostki domina. Jeżeli zostanie ktoś z Europejskiej Partii Ludowej, to zwiększa to szansę, że szefem Komisji Europejskiej zostanie ktoś z innej rodziny politycznej. Jednym słowem, jest to bardzo trudne znalezienie kompromisu między partiami geograficznymi, politycznymi, partyjnymi i płci. A po raz pierwszy prawdopodobnie połowa z czterech głównych stanowisk w Unii Europejskiej przypadnie kobietom.
To odnotujmy w takim razie, że 30 czerwca 2019 roku po raz pierwszy Francji, Niemcom i tym największym krajom starej Unii nie udało się narzucić własnego zdania i okazało się, że muszą się liczyć z głosem krajów, które do tej Unii Europejskiej przystąpiły.
Tak, tak, tak. Myślę, że to jest data ważna. Raczej bym mówił o nocy z 6 czerwca na 1 lipca, mówiąc ściśle. Może nie pierwszy raz, ale pierwszy raz, gdy chodzi o personalia, tak? To na pewno 5 lat temu, gdy Węgry protestowały przeciwko kandydaturze Junckera, po prostu zostały przegłosowane.
Bo o której się skończył szczyt Unii Europejskiej?
No, te rozmowy jeszcze trwały o godzinie 5 rano.
Czyli właściwie skończyły się przed chwilą i żadnego uzgodnienia istotnego w czasie tych rozmów nie było?
Oficjalnie żadnego nie było. No, poza tym, że w sensie negatywnym kierowca nie będzie.
A jak jeszcze jedno pytanie, a w jaki sposób, bo jest rocznica Unii Polsko-Litewskiej, w jaki sposób zachowywała się Litwa?
No, Litwa to też teoretycznie gra o to, żeby jej była prezydent, pani Grybauskaitė, uzyskała jedną z tych funkcji. Nie mówię, że jest faworytem, no teoretycznie może być wyborem numer 3 z Europy Środkowo-Wschodniej, bo przywódcy starej Unii 15 podkreślają, że jedno z tych 4-5 stanowisk powinno być dla naszego regionu Europy. Więc no, w interesie Litwy też było blokowanie, aczkolwiek no, nie była tutaj frontmanem w tym blokowaniu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Połączyliśmy się z Brukselą, gdzie jest europoseł Ryszard Czarnecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dobrego dnia. Jest godzina 7:20. I to radio robimy dzisiaj z Lublina, 450. rocznica Unii Polsko-Litewskiej. Bardzo ważna data. W studiu w Lublinie jest profesor Waldemar Paruch, szef Centrum Strategicznego Rządu. Tak w skrócie nazwałem instytucję, którą kieruje profesor Waldemar Paruch. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Zaczniemy od tych informacji z Brukseli. Udało się właściwie Polsce i polskiej dyplomacji zablokować kandydaturę Timmermansa. Jaka jest pana ocena tej sytuacji?
Frank Timmermans był kandydatem zastępczym. Testowano, na ile jest zwarty opór wobec narzucania kandydata, który jest nieakceptowalny dla znacznej części państw członkowskich. Sprawdzano, na ile V4 jest jednolita w swoim sprzeciwie, jaka jest pozycja Włoch i jakie są wpływy polskie i włoskie wśród państw Europy Środkowej. Okazało się, że te wpływy są stosunkowo duże i teraz dopiero będzie grał właściwego kandydata.
No, czyli po prostu balon próbny, który...
Zdecydowanie tak.
Okazało się, że należy. Jaki jest wynik tego testu?
Po pierwsze, żeby być efektywny w polityce to raz. Po drugie, żeby być zdecydowanym i zdeterminowanym i jednoznacznie mówić o racjach państw członkowskich. To zadaje kłam sytuacji takiej, że w Unii Europejskiej nie grają większej roli interesy państwowe. No grają, proszę zwrócić uwagę, cztery państwa, które forsowały kandydaturę Franka Timmermansa. To oczywiście państwa najbogatsze, to oczywiście Europa Zachodnia i to akurat... ten nurt unijny, który nazywam euroentuzjazmem, czyli ci, którzy chcieliby przekształcać Unię Europejską w jakiś model federacji.
Czy to jest tak, że Polska ma, oczywiście nie proszę, żeby pan profesor zdradził, a może poproszę, żeby pan zdradził tajemnicę, czy mamy swojego kandydata, czy mamy swój scenariusz optymalny, jeśli chodzi o rozdanie kart i najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej?
Tak, ale to oczywiście kompetencja pana premiera, to są negocjacje, takich informacji się oczywiście nie zdradza.
Jak pan myśli, jak ważne dla Polski są to negocjacje i jak ważne dla Polski jest to rozdanie w Unii Europejskiej?
Istotne chociażby z dwóch powodów. Powodu pierwszego, zmiany układu politycznego. Proszę zwrócić uwagę, wybory do Parlamentu Europejskiego zasadniczo nie zmieniły układu sił w tymże parlamencie, bo nadal pozostawiły większość w dyspozycji trzech nurtów politycznych, socjalistów, tak zwanych ludowców oraz liberałów. Natomiast jest inny układ w Radzie Europejskiej. Ile 5 lat temu Viktor Orban był samotnym mohikaninem w tej Radzie Europejskiej, blokując razem z Brytyjczykami ówczesne rozdania personalne. Dziś sytuacja jest trochę inna. Jest Mateusz Morawiecki, jest inny układ polityczny we Włoszech, czyli jest szansa na inny skład Komisji Europejskiej, która nie będzie żyrowała polityki łamania traktatu z Lizbony. I to jest gra najważniejsza. I druga oczywiście, ta układanka personalna będzie miała potem konsekwencje przy negocjacjach budżetowych, ponieważ tu jednocześnie, decydując się na pewne rozwiązania personalne, główni gracze, główne państwa ustalają także priorytety przy budżecie unijnym.
I to będzie dla nas bardzo ważna, ta perspektywa, nowa perspektywa budżetowa, czy nadal będziemy beneficjentem tego budżetu europejskiego, a nawet jeśli będziemy, to w jakiej skali to wszystko się okaże pod koniec 2019 roku?
Tak, oczywiście, bo to jest pytanie, czy będą utrzymane te priorytety, które były. Polsce bardzo zależy na dwóch segmentach polityki, nazwijmy to finansowej Unii Europejskiej, polityka spójności, polityka rolna i tu jest, stanowisko będzie bardzo twarde. Zresztą Polska tutaj jest zdecydowanie w większości państw, które domagają się utrzymania tych dwóch priorytetowych działów, jak gdyby finansowania wspólnej polityki unijnej.
Unia Europejska, dla nas ten układ w Unii Europejskiej bardzo ważny jest oczywiście układ sił w Polsce, ale zajrzyjmy na chwilę wejrzyjmy w tą globalną politykę, czyli przekroczenie granic Korei Południowej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakie ma znaczenie?
Poza oczywiście symbolem, to Donald Trump konsekwentnie stara się wygasić jeden z ważnych obszarów napięć międzynarodowych. Tutaj Amerykanie stosują stałą zasadę, nie można dwóch wielkich konfliktów międzynarodowych rozgrywać jednocześnie, a tym priorytetowy dla nich to jest wokół Syrii. To jest ten problem najważniejszy, bo on zagraża strategicznym interesom ekonomicznym Stanów Zjednoczonych i w ogóle ładowi globalnemu. I żeby tu być efektywnym graczem, a wiemy, że tam w kontrze mamy Rosję wspierającą Iran, należy pacyfikować sytuację w Korei. I tu Donald Trump krok po kroku konsekwentnie usiłuje tę sytuację tam uspokajać, w tamtym regionie.
Czyli to z kolei dla pana profesora nie było żadne zaskoczenie?
Nie. Nie. Trump jest konsekwentny w polityce. Uważam, że ma bardzo jasną linię strategiczną. Nie zgadzam się z tymi opiniami, że jest nieprzewidywalny, niedookreślony, że jest chaotyczny. Nie, są priorytety jasne. Może stosuje niekonwencjonalne metody i środki działań, ale on przecież przyszedł nie z polityki, tylko z biznesu. Ma prawo wnieść ze sobą nowe metody prowadzenia polityki.
Pan profesor, właściwie ciekawy jestem, jaka, i może pan profesor Andrzej Gil, historyk, będzie gościem Poranka Wnet, to jemu zadam to pytanie, bo dzisiaj w Lublinie na pewno będzie gorąco. Człowiek jak budzi się rano, widzi to błękitne niebo, widzi słońce, to bardziej się czuje, jakby był na południu Francji albo południowe Włochy, a nie Rzeczpospolita, bo teraz jest godzina 7:26, a słońce świeci. Już czujemy, że ta temperatura zbliża się do 30 stopni Celsjusza.
27 było, jak jechałem do pana.
I to jest informacja, która też jest ważna dla pana profesora, bo kiedy wczoraj przez chwilę spacerowaliśmy po lesie, to widoczna susza zaczyna się w Polsce, po ulewach zaczyna się susza. Czy o tym też już w rządzie zaczyna się rozmawiać?
Tak, oczywiście. To sygnalizował już minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, że w przypadku powtórki z ubiegłego roku oczywiście rząd zareaguje, uruchomi pieniądze po to, żeby nie było nadmiernych strat w rolnictwie. To jest jedno. Ale druga kwestia natury strategicznej, nad którą bardzo trzeba się będzie zastanowić w kontekście następnego czterolecia rządzenia, potrzebny jest w Polsce program wodny. To jest taka sytuacja, że mamy długi rok suszy. Niewiele wskazuje, żeby lata nam się zmieniły w najbliższym okresie, powiedzmy 10 lat. To ile wierzyć naukowcom, którzy się tą dziedziną zajmują, i potrzebne są tutaj działania systemowe, które przez czasy III Rzeczypospolitej żaden rząd nie podjął i oczywiście ich nie wykonał.
Program wodny, co ma pan profesor na myśli?
Należy zacząć rozwiązywać ten dylemat, w którym Polska stoi od dobrych 20 paru lat. Mamy zasoby wodne na poziomie Egiptu. No, Egipt się chyba nikomu z nas nie kojarzy z obfitością wody. No, grozi nam sytuacja kłopotliwa, kiedy będziemy mieli ciąg takich lat jak ubiegłoroczne i tegoroczne.
No ale w jaki sposób można temu zaradzić?
Należy po pierwsze uregulować niektóre rzeki, po drugie potrzebne są zbiorniki retencyjne, po trzecie należy się zastanowić, jak rozwiązać nawadnianie w rolnictwie i tylko nie tylko na poziomie wielkich gospodarstw, bo tutaj sobie rolnicy nieźle radzą, kujawsko-pomorskim czy wielkopolskim, ale polskie rolnictwo, także rolnictwo małych gospodarstw, chociażby Lubelszczyzna jest takim bardzo dobrym przykładem, a Lubelszczyzna, zwłaszcza ta w rejonie nad Wisłą, no to jest polskie, nazwijmy to, zagłębie owoców miękkich. Tam też będą potrzebne określone działania, które należy poprzez jasny, precyzyjny, wieloletni program zacząć uruchamiać.
Ale czy ten program już powstał, czy on dopiero powstaje?
Nie, to dopiero są prace nad zarysami tego programu. To nie jest tak, że ten program można napisać po pierwsze szybko, po drugie on będzie kosztowny. No, na niego nie można wydać niewielkiej ilości pieniędzy, bo to są uregulowania na dekady.
To skoro o sprawach programowych rozmawiamy, to jutro bardzo ważne spotkanie, w którym będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. To spotkanie będzie dotyczyć cyberbezpieczeństwa Polski i między innymi obecności wielkiego koncernu chińskiego Huawei w Polsce. Jaki będzie efekt tego spotkania? Czy Huawei dostanie to swoje G5, czy też będzie z Polski musiał się wycofać?
No, na rynku G5 mamy kilku graczy, trzech bodajże podstawowych, obok Huawei to są Amerykanie i firma skandynawska. I tu Polska ma pewne pole manewru. Byłbym zaskoczony, gdyby Huawei był strategicznym partnerem w realizacji projektu 5G. Moim zdaniem będą to inne rozstrzygnięcia.
Pewne pole manewru oczywiście Polska ma, ale Huawei jest bardzo zaangażowany. W te technologie telekomunikacyjne w Polsce, jeżeli nie będziemy budować razem.
Tak, wiedzy szczegółowej tej materii to niejemność bardzo duża w czasie. To jest wyścig na poziomie faktycznie formuły pierwszej, może tak to powiem, czyli z dekady na dekadę na tym rynku dokonują się zmiany. Ci gracze zmieniają proporcje między sobą, zmieniają interesy. I kwestia druga, nie można tej inwestycji rozpatrywać w oderwaniu od tego, co pan redaktor powiedział, od cyberbezpieczeństwa w ogóle interesów państwa polskiego.
Bo to jest ta z najważniejszych sfer, które cyberbezpieczeństwo, która dotyczy Polski. Tutaj mamy taką mapę, tej mapy pan profesor teraz nie widzi, ja ją pokażę, specjalnie przygotowana mapa na naszą trasę, trasa 51 poranków z całej Polski. Pan profesor się uśmiecha, bo to jest mapa wyników głosowania do Parlamentu Europejskiego. Na niebiesko to są te obszary, gdzie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. I rzeczywiście wygląda na to, że to zwycięstwo albo wynik powyżej 40% jest bardzo powszechne. Jednym z autorów autorów zwycięstwa było dużo, ale ponieważ pan zajmuje się strategią rządu, to też strategią wyborów europejskich i przyszłych wyborów parlamentarnych również pan się zajmować będzie. Jak pan ocenia mapę? Patrząc na tą mapę, uśmiecha się pan. I co pan myśli?
Po pierwsze, mamy zasadnicze przełamanie sytuacji, o której wydawało się, że będzie bardzo trudna do zdekomponowania. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo o tym stronnictwie mowa, wyraźnie rozciąga się już nie tylko na Polskę centralną, nie tylko na Polskę wschodnią, ale nie tylko przy czółki. Mamy dość dużą, intensywną poparcie w Polsce zachodniej. I wniosek drugi, mamy wyraźną polaryzację w Polsce między metropoliami, tak zwaną Polską prowincjonalną, czy jak to się potocznie mawia, powiatowo-gminną. Tu zdecydowanie efekty polityki rządów i Beaty Szydło, i Mateusza Morawieckiego są wyraźnie widoczne właśnie na tej mapie. Ten kolor niebieski, bo akurat niebieskim są zaznaczone wpływy i poziom wpływów Prawa i Sprawiedliwości, pokazują, jakie dobre efekty przyniosła, polityczne efekty oczywiście, polityka konsekwentna czterolecia.
Ale co ta mapa mówi przed przyszłymi wyborami? Jakie pan wnioski z tych wyborów europejskich wyciąga?
To będziemy o tym mogli porozmawiać tam w granicach 1 listopada, jak się zamkną pierwsze dwa tygodnie powyborcze, panie redaktorze.
Pierwsze dwa tygodnie
powyborcze, no, w kategoriach wiedzy historycznej.
To jest prawda. Ja tylko powiem, że tą mapę opracował Grzegorz Burlikowski. Wybory na mapie.pl, a dane są z Państwowej Komisji Wyborczej. Ta mapa, którą mamy, dotyczy rozkładu głosu w gminach w całej Polsce. Oczywiście takie strategiczne analizy pan profesor prowadzi.
Tak, oczywiście. Jeszcze jest analogiczna mapa poparcia w powiatach, bo one też są istotne z racji tego, że bardzo wiele zależy od miasteczek i małych miast, czyli tak zwanych stolic powiatowych. Niekiedy mamy też powiaty, w którym funkcjonują 2-3 miasta o podobnej wielkości i tu się rozstrzygają wyniki wyborów w Polsce.
już ta strategia na wybory parlamentarne jest ułożona co do minuty, co do sekundy?
Nie, no jest oczywiście w toku. Poczekajmy na konwencję w Katowicach. Konwencja w Katowicach wyznaczy linie programowe na następne 4 lata i ta oferta, z jaką wystąpi Prawo i Sprawiedliwość na jesieni, będzie pochodną tej debaty, która się odbędzie w Katowicach.
A Katowice to najbliższy piątek, sobota i niedziela. To jest to miejsce, z którego wyruszyła kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, ta zwycięska 4 lata temu, ale co takiego powinno się zdarzyć w następnej kadencji? Czym Prawo i Sprawiedliwość powinno zachęcić wyborców do tego, żeby jeszcze raz oddali głos na partię dobrej zmiany?
Trochę cierpliwości, poczekajmy. Myślę, że tak 6 tygodni, kiedy na to pytanie będzie panu można, panie redaktorze, odpowiedzialnie odpowiedzieć.
Za 6 tygodni, nie pamiętam, w którym miejscu Polski będziemy, to będzie 17 sierpnia, będziemy na pewno na północy, północ Polski, będziemy zmierzać w kierunku Przekopu, który ma być też jednym z tych dzieł dobrej zmiany, którą ma w przyszłości podziwiać kolejne pokolenie Polaków, tak jak my podziwiamy dzisiaj w Lublinie to, co zdarzyło się 450 lat temu. Unia polsko-litewska, właściwie apogeum dyplomatycznego rozwoju I Rzeczpospolitej.
Może nie wiem, czy apogeum, tak pewnie bym tego nie określił, natomiast na pewno taka decyzja polityczna, która przesądziła o następnych dwóch wiekach. Warto o jednej kwestii, bo sobie wczoraj uzmysłowiliśmy w gronie polityków uczestniczących w uroczystościach lubelskich. Czy pan redaktor wie, ile jest pomników Zygmunta Augusta w Polsce?
Nie wiem.
Twórcy dzieła Konstytucji Unii Lubelskiej. Prawdopodobnie nie ma żadnego. Pomijamy nagrobek w Krakowie, a to jeden z królów, który nie tylko firmuje Unię Lubelską, ale był faktycznym jej twórcą. Czas na działania upamiętniania takich monarchów, którzy w naszej przeszłości podejmowali najważniejsze decyzje w konsekwencjach wielowiekowych.
To jest absolutna prawda i absolutne zdziwienie, czyli powstał w Lublinie Komitet Budowy?
Nie, nie powstał. To jest taka uwaga. Wczoraj, szanowni państwo, było spotkanie przewodniczących parlamentów związane z Unią Lubelską, tych państw, które w pewnym sensie nazywa się sukcesyjnymi po I Rzeczypospolitej. Trzeba było czekać bodajże 30 lat niepodległej Polski, żeby na tych uroczystościach, a to była inicjatywa polityczna, oczywiście też kulturalna, był fantastyczny koncert transmitowany przez telewizję, można było zobaczyć mapę najjaśniejszej Rzeczypospolitej I, jak ona się historycznie zmieniała. Można było przez bardzo dobrze zorganizowaną projekcję historyczną na inicjatywie politycznej przyjrzeć się nad dynamiką rozwoju polskiej państwowości w XVI-XVII wieku. To jest takie przezwyciężanie w Polsce syndromów, że nasze dzieje są skażone zaborami i rozbiorami. Nasze dzieje są bardzo pozytywnie nacechowane efektami XVI wieku, no i epoką także Wazów. No, do potopu szwedzkiego mamy tak zwany złoty czas w polskich dziejach. Warto o tym pamiętać.
Tak jak warto nie dziwić się temu, że minister, który przyjechał z Mołdawii, mówi po polsku i reprezentuje polską mniejszość w tym kraju.
W Mołdawii, który wygłosił zresztą bardzo mocne przemówienie odnośnie sytuacji w Mołdawii, tej dzisiejszej, czy bardzo ostrego konfliktu politycznego.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan tutaj czuje się jak u siebie w domu, bo my jesteśmy na rynku Starego Miasta w Lublinie przed Trybunałem Koronnym. Widzimy wieżę katedry lubelskiej, widzimy kościół dominikański. Tu naprawdę jest pięknie.
Widzimy XVI-wieczne miasto, a proszę pamiętać, że Lublin był w XVI wieku trzecim miastem co do wielkości w koronie polskiej, ustępował tylko Gdańskowi i Krakowowi. To było potężne miasto XVI wieku i ono jest w stanie oryginalnym dzisiaj.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Waldemar Paruch, Centrum
Analiz Strategicznych. Pozdrawiam państwa, do widzenia.
Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera był gościem Poranka Wnet. Poranka z Lublina, pierwszego poranka w trasie, pierwszego poranka z cyklu 51 poranków wnet z Polski.